Pure Profit. CD 1. Część pierwsza.
Bardzo mi miło, że możemy się spotkać po raz kolejny w Warszawie. Plan tego naszego spotkania jest dosyć prosty. W sensie będą trzy części. Mój zamysł jest taki, żeby w pierwszej części było najnudniej. W takim sensie, że chciałbym z wami poczytać oczywiście Księgę Tobiasza i opowiedzieć pewną teorię w pierwszej części, czyli jakby pokazać pewną historię, która tam jest opisana. Myślę, że troszeczkę inaczej zinterpretowaną niż w takim prostym czytaniu po prostu historii Tobiasza, czyli zakreślić pewien jakby taki zakres tematyczny, czyli tego, o czym tu chcę gadać. Natomiast dwie kolejne części, szczególnie druga, trzecia pewnie będzie krótsza, ale też będą bardzo praktyczne. W sensie bardzo chciałbym wam dać do ręki bardzo konkretną metodę jakby przełożenia tego, o czym powiem w pierwszej części, na bardzo konkretne działanie w waszym życiu. W sensie bardzo bym chciał, i taki jest myślę jakiś zamysł też tego spotkania, tej części legendy, żebyście wyszli z ogromnym, praktycznym konkretem. W sensie z taką rzeczą, którą mam nadzieję będziecie chcieli zrobić i która, jeżeli ją zrobicie, to rzeczywiście wam, myślę, otworzy pewną ścieżkę w waszym życiu. W sensie ja sam to zrobiłem i mnie taką ścieżkę to otworzyło, więc mam taką nadzieję, że wam też się to bardzo przyda. Więc jakby, jeżeli ktoś na pierwszej części będzie się strasznie nudził, to proszę wytrwać. Potem będzie, myślę, troszkę ciekawiej, chociażby z tego powodu, że będzie coś więcej działo, będziemy pisać i trochę poćwiczymy razem, więc będzie, myślę, trochę atrakcyjniej. Zanim pójdziemy do Księgi Tobiasza, to chciałbym zacząć od fragmentu z Ewangelii świętego Mateusza, który będzie takim motywem przewodnim. W sensie to jest taki tekst, który bardzo mi się jakby układa w związku z tym, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, który nie jest jakby bezpośrednio oczywiście związany z Księgą Tobiasza, to jasne, no bo jest z Ewangelii, ale posłuchajcie, ja to wytłumaczę. To jest z Ewangelii świętego Marka z 4 rozdziału, gdyby sobie ktoś tego szukał, 4 od wersetu 35. Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher, fale biły w łódź, także łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, czy nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz i ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni się bardzo zlękli i mówili jeden do drugiego: kim on właściwie jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? To jest taki tekst, który myślę streszcza wszystkie te najbliższe tam 6 godzin, które chcę wam tutaj opowiedzieć. Jak większość wydarzeń, jestem o tym przekonany, z życia Pana Jezusa, oprócz takiego czysto historycznego jakby poziomu, czyli tego, co tam się wydarzyło 2000 lat temu, jestem przekonany, że wszystkie te historie jakoś opisują to, gdzie my się znajdujemy. I ten moment, oczywiście przypuszczam, że ta Ewangelia jest wam bardzo dobrze znana, jakby uczniów w nauce, gdzie jest straszny wicher, przetaczają się fale, łódź się napełnia wodą, chłopy są przekonane, że giną i Pan Jezus tam śpiący w wezgłowiu. To jest, przypuszczam, doświadczenie ogromnej większości z nas. Jeżeli nie zawsze, to na pewno czasami. Niektórzy, mam wrażenie, mają tak zawsze, w sensie żyją w takim przekonaniu, że tak jest zawsze. Inni wiedzą, że nie, że czasem się uspokaja, ale potem wraca. I jeżeli tu jesteście, to mam nadzieję, że jesteście z tego powodu. W takim sensie, jeżeli ktoś tutaj ma wszystko poukładane i wszystko jest super, to nie wiem, co to robicie. W takim sensie nie mam bladego pojęcia, po co przyszliście i będziecie się strasznie nudzić i w ogóle powinniście już iść. Wszystkie te spotkania, jak łatwo zauważyć, zawsze mają jakiś tam motyw przewodni, który dotyczy pewnego braku, dotyczy jakby pewnej sytuacji życiowej, gdzie człowiek nie bardzo wie, co robić, czy to związanego ze strachem, czy to z uzależnieniami, czy jak tutaj mówimy też o pewnym takim odnalezieniu się w życiu. Więc jak rozumiem i zakładam takie coś, jesteście wszyscy gdzieś w takim momencie, czyli mówiąc krótko, jesteście na takiej łódce, fale życiowe, jakiekolwiek tam macie, małżeńsko, rodzinno, zawodowo, jakieś tam nawalają z każdej strony w tę łódkę, macie przekonanie, że Pana Boga nie ma, albo jeżeli jest, to śpi, no i generalnie krzyczycie dokładnie to samo zdanie, które krzyczą ci uczniowie: dlaczego cię to nie interesuje, że my giniemy. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie życiowe każdego z was i waszych bliskich, ale ja mam coraz częściej takie wrażenie, że coraz więcej ludzi, że tak powiem, im starszych w ogóle, to tym gorzej, żyje w takim totalnym rozgoryczeniu i przekonaniu, no, że to wszystko właśnie nie idzie. Znam oczywiście kilkadziesiąt, no nie wiem, czy mogę powiedzieć kilkaset, ale kilkadziesiąt osób, które w ogóle żyją super, w takim sensie są przekonani, że prowadzą świetne życie, są absolutnie szczęśliwi, niczego im nie brakuje i w ogóle to jedzie. Tylko takich to naprawdę znam kilkadziesiąt. Ja rozumiem też, że mam pewną profesję, która, że tak powiem, przyciąga wszelkie nieszczęścia, nie? No bo na tym polega byciem księdzem. Jak ostatnio zastanawiałem się nad małżeństwami, które znam i że mam taki bardzo czarny obraz małżeństwa, to ja wiem, dlaczego tak jest. No bo szczęśliwe małżeństwa do mnie nie przychodzą, nie? No bo po co przyjdzie szczęśliwa para i opowiemy ojcu przez najbliższe półtorej godziny, jak tam się świetnie żyje, nie? I przyszliśmy o tym ojcu powiedzieć. W ogóle trochę szkoda, bo czasem bym posłuchał, nie? Zazwyczaj przychodzą oczywiście wszyscy, że się rozsypuje, więc jak zdaję sobie sprawę też, że ja mam dosyć taki zawężony obraz świata, że tak powiem, do tej gorszej części, w sensie tej takiej nie bardzo prawdziwej, znaczy może nie bardzo prawdziwej, tylko nie bardzo szczęśliwej, chciałem powiedzieć. Ale mimo wszystko i tak myślę, że macie podobne wrażenie. No, że nie jest za wesoło, nie? I że jak patrzycie na swoich bliskich, na rodziny, na wszystkie takie tam dookolne rzeczy, to człowiek ma takie wrażenie, że trochę się sypie. Ja ostatnio znalazłem sobie taką dosyć ciekawą informację. Wiem, że to dziwne, że takich rzeczy szukałem, ale szukałem statystyk o samobójstwach na świecie. To było przy okazji jakiejś konferencji. W sensie coś tam próbowałem się dowiedzieć i pogrzebałem w internecie, jak jest z samobójstwami, nie? Słuchajcie, jest dla mnie czymś niewyobrażalnym. Nie wiem, czy wy to wiecie, że rocznie na świecie popełnia samobójstwo 815 tysięcy ludzi. Prawie milion. Czujecie to? Prawie milion osób rocznie dokonuje samobójstwa. W tej statystyce, którą czytałem, to wychodzi, że to jest dwa razy więcej niż tyle, ile rocznie ginie na wojnach. Znaczy są te różne konflikty oczywiście gdzieś tam na świecie i to jest mniej więcej 500 000. Tak statystycznie oczywiście, wiadomo, że to się różni w różnych latach, nie w zależności od tego, jakie są konflikty, ale statystycznie mniej więcej 500 000 ludzi ginie w różnych konfliktach zbrojnych na świecie. Prawie milion ludzi pozbawia się życia rocznie. Dla mnie to jest niepojęte. Jak to wyliczyli, to wychodzi, że mniej więcej to 40 sekund ktoś się zabija. Czy wy to czujecie w ogóle? Dla mnie to jest jakaś w ogóle przerażająca w ogóle perspektywa. Że pomyślcie, że jak tutaj jesteśmy, wiem, że mówię teraz to z uśmiechem i to nic do śmiechu, ale że w ciągu minuty jakieś dwie osoby prawdopodobnie odebrały sobie życie. Myślę, że ten obraz tej łódki i mam nadzieję, że jesteście z takiego powodu, że jesteście gdzieś tam w życiu albo byliście, albo czujecie, że on się zbliża, albo jakoś tam go doświadczacie, czy może gdzieś go macie wokół siebie, no jest właśnie taki. Jestem na łódce, wszystko się przewala, przetacza i w ogóle zaraz tu zginę, a Pana Boga oczywiście nie ma. W sensie jakoś tam w niego wierzę, no bo pewnie wierzę, no ale on śpi. W sensie może jest, ale nic się nie dzieje. I co się tutaj wydarza w tej scenie? Kiedy oni budzą tego Pana Jezusa, on pewnie jakiś taki cały zaspany, jak widać w ogóle zdziwiony, czego wy się boicie mojej wiary. W sensie on w ogóle nie wie, o co chodzi. Nie wie, dlaczego oni są tacy przerażeni tą całą burzą i tym jeziorem. To jest też tak po ludzku trochę zrozumiałe. No, tam połowa z nich to są rybacy, nie? Którzy na tym jeziorze to spędzili po prostu całe życie. Oni wszystko widzieli na tym jeziorze już. Przypuszczam, że 30 razy w życiu już taką burzę przeżyli. Więc on też pewnie tak po ludzku się dziwi, czego oni się tak strasznie boją, nie? I dzieje się bardzo fajna rzecz. Pan Jezus wstaje, patrzy na ten, znaczy patrzy na wicher, na to jezioro i mówi to zdanie, które nam to po polsku wytłumaczono: milcz i ucisz się. To jest bardzo ciekawe zdanie Pana Jezusa. Pojawia się w Ewangeliach tylko dwa razy. Pojawia się właśnie tutaj, w tej burzy. I drugi raz się pojawia w synagodze. Tam, gdzie Pan Jezus z opętanego wyrzuca jakiegoś demona. Czyli jakby to jest wyrażenie, którego Jezus używał rozmawiając z demonami. Nie rozmawiając z siłami natury, tylko z duchem jakimś, z jakąś osobą. W sensie duchową osobą oczywiście, jaką jest zły duch, ale z osobą. Zresztą, gdybyście poszukali w Ewangeliach jakichś wszystkich innych miejsc, jak Jezus gadał z różnymi tam osobami, rzeczami i tak dalej, to mówiąc krótko, z rzeczami nie gadał. Znaczy, Jezus nigdy nie rozmawiał do, że tak powiem, zjawisk przyrody, nie? Więc tutaj, bo w takim pierwszym odruchu można by powiedzieć, Jezus gada z wiatrem i gada z jeziorem, nie? No bo, jak pisze ewangelista, powiedział do wiatru i do jeziora, milcz i ucisz się. Dosłownie jest tam napisane po grecku, to jest w ogóle strasznie fajne zdanie, że Jezus mówi do niego, do tego czegoś tam, załóż sobie kaganiec. Tak brzmi dosłowny tekst grecki. W sensie on mówi tak, jak się mówi do psa. W sensie jakiś tam pies szczeka, nie? Drze się w niebo głosy. Jezus mówi, to kaganiec trzeba mu założyć, bo on się nie powinien drzeć. To w ogóle pokazuje strasznie fajny jakby sposób bycia, znaczy fajny, sposób bycia Pana Jezusa ze złymi duchami. On nie traktuje złego ducha jako równorzędnego przeciwnika. Tutaj teraz będziemy walczyć i zobaczymy tam, kto wygra, nie? Poprzepychamy się, ewentualnie kulturalna potyczka. Tylko ja jestem panem, a ty jesteś psem. To nie jest tak, że będziemy walczyć, tylko ja ci mówię, jako twój pan, zamknij się. To jest bardzo ciekawe w ogóle wyrażenie, jak Jezus walczy ze złymi duchami. W jaki sposób on rozmawia ze złem. Ja to już kiedyś też się pojawiło na, myślę, którejś legendzie. Jest taki ten motyw w naszym życiu cały czas, nie, że w świecie są takie dwie siły, tak? Dobra i zła. I one są takie trochę równorzędne, nie? I się toczy jakaś taka wojna. W ujęciu biblijnym to w ogóle jest absolutna bzdura. Jest jedna wielka, ogromna, przepotężna siła i drugi po prostu marny pies, który tam lata. To żaden wojownik w ogóle jest dla Boga. Czy ktoś, do kogo Bóg mówi, załóż se kaganie i się zamknij po prostu. Ale do kogo on tu mówi? Bo to jest w ogóle strasznie ważne. Do kogo on to mówi? No bo nie mówi do jeziora i nie mówi do wichury. Gdybyście poczytali ten fragment Ewangelii, momencik jeszcze dalej, to łatwo zauważyć, że Jezus tej nocy, kiedy popłynęli wieczorem, to rano dotrą na brzeg do kraju Gerazyńczyków i tam Jezus spotka takiego gościa, który będzie przykuty do skał, który będzie tam opętany nie wiadomo jaką ilością różnych demonów, który sam siebie krzywdził, dlatego go do tych skał tam przykuli jakimiś kajdanami, jakimiś łańcuchami. Wyrzucili go w ogóle poza wioskę. Jeżeli pamiętacie, tam Jezus wyrzuca z niego legion. On się gada z gościem, pyta, jak ty masz na imię. On tam mówi, że mam legion. On do tego złego mówi, żeby wyszedł. I wtedy ten zły mówi, słuchaj, tam jest takie stado świń. Czy moglibyśmy tam, nie? Do tego stada świń. Jak wiecie, tych świń było 2000. Czy jakieś w ogóle ogromne, przeogromne stado. Ten legion tam wszedł, czyli tak mówią ojcowie, że tam było prawdopodobnie 2000 demonów, skoro było 2000 świń. Jeśli pamiętacie, te świnie, że tak powiem, napędzone tymi demonami, no zrobiły taką szybką rozbieżkę i do tego jeziora z powrotem, co nie? Komentarze ojców Kościoła do tego fragmentu są jednoznaczne. W tym jeziorze mieszka legion, który, że tak powiem, chwilowo wyprowadził się do tego gościa, na tamtym brzegu. I Jezus tutaj tej nocy nie rozmawia z jeziorem, nie rozmawia z wichurą, tylko rozmawia z tamtym demonem. Więc tylko już podjął walkę, zanim tam w ogóle dotarł, już podjął walkę z tym, co tam spotka. Tam, że tak powiem, tylko została sfinalizowana transakcja, nie? Tutaj w nocy gościu został potraktowany jak pies, założono mu kaganiec, nie masz nic do gadania, a tam w związku z tym, że zamieszkałeś w tym facecie, no to trzeba cię jeszcze usunąć, więc Jezus tam pojechał, usunął gościa i on wrócił do domu, czyli wrócił do tego jeziora. Jak wiecie, woda dla Żydów to jest zawsze siedlisko demonów, z bardzo prostego jakby powodu, bo oni nie wiedzieli, co jest w środku, nie? Znaczy my dzisiaj przez te wszystkie urządzenia, które mamy, to, że powiem, trochę nas tam nie straszy, nie? Tam co tam jest. Znaczy, no, przypuszczam, niektórzy się boją głębokiej wody. Ale Żyd, jak nie miał tych wszystkich urządzeń, patrzył tam wodę, to nie wiedział, co tam mieszka. A też mówili, że tam niektórzy pływali i nie wracali, nie? Czyli pewnie ktoś tam był, no i go wziął, skoro nie wrócił. Więc oni mieli takie jasne przekonanie, że w każdej wodzie mieszkają demony. Znaczy, czemu wam to wszystko mówię? Bo ja wiem, że to nie jest związane z tematem, tylko chciałbym, żeby to nam zostało jako taki pewien motyw przewodni. Otóż, moi drodzy, główne działanie zła, które się dokonuje w życiu każdego z nas, to jest doprowadzić nas do tej sytuacji, w której jest ten człowiek tam na tym brzegu. I nie chodzi mi oczywiście o to, że zły nam wszystkim tam szykuje 2000 opętanie demoniczne, nie? W sensie, że każdy z nas ma taki projekt złego. Tylko chodzi mi o to, że on chce nas doprowadzić do takiego momentu, kiedy będziemy całkowicie ubezwłasnowolnieni życiowo, w sensie tak rozłożeni życiem, że będziemy wyglądali po prostu jak gość przykuty do skały, odsunięty zupełnie poza nawias społeczeństwa, którego nikt nie chce, który sam siebie krzywdzi, który ostatecznie doprowadzi się do samobójstwa w pewnym momencie, czyli całkowicie zaneguje swoje życie, no którego nie ma. No myślę, że jeśli szukać jakiejś takiej biedy ewangelicznej największej, to myślę, że ten opętany jest jednym po prostu z trójki na pewno najlepszych, nie? W sensie, który doszedł do samego końca w ogóle jakiejś totalnej, no takiego, no 2000 demonów. Co to w ogóle jest za jakby obraz takiego totalnego, no nie człowieka? I co robi Jezus? Jezus z tym czymś walczy dużo wcześniej, niż tam w ogóle się znajdzie. O czym ja bym chciał wam dzisiaj opowiedzieć? Chciałbym wam dać do ręki narzędzia i o tym jest historia Tobiasza. jak zacząć walczyć wcześniej, żeby nie doszło do brzegu Gerazy. W sensie to, co wam dzisiaj będę chciał tutaj podać, te konkretne różne metody i jakby sposoby patrzenia na to, co się z wami dzieje, jest po to, żebyśmy nie oczekiwali w życiu na moment totalnej katastrofy i wtedy ewentualnie się wydobędziemy, jak się uda, tylko żebyśmy tak spróbowali w tym momencie, w którym jesteście, chwycić życie, żeby do tego nie doszło. W sensie, żebyśmy zachowali się jak Jezus na tym jeziorze, który bierze tego złego, czyli to wszystko, co absolutnie sprawia, że człowiek nie żyje, zakłada mu kaganiec i on nie ma nic do powiedzenia. I wtedy, że tak powiem, tam już oczywiście, bo tam mamy konkretną historię konkretnego człowieka, więc trzeba było go uwolnić. Ale w naszym życiu jakby chodzi o to, że do drugiego brzegu w ogóle nie trzeba płynąć. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Zły jest z kagańcem, siedzi w tym jeziorze i w ogóle nie wylazł, nie? Nie ma potrzeby szukania 2000 stada świn, nie trzeba go wyrzucać, nie trzeba nikogo przykuwać do skały, nie trzeba go ratować, bo chłop siedzi w tym jeziorze i nie wychodzi. I chciałbym, żebyście sobie myśleli jakby o tym, co będziemy to robili przez to całe spotkanie, w takiej perspektywie. Bo jestem przekonany, że w życiu każdego z nas zły dąży do takiego obrazu. Do tego, żebyśmy wcześniej czy później wylądowali całkowicie ubezwłasnowolnieni własnym nieszczęściem, własną głupotą, własnym grzechem, własnym czymś tam, cokolwiek tam mamy i żeby to nas całkowicie rozłożyło, żeby milion ludzi rocznie chciało się zabić. Czyli żeby milion ludzi rocznie miało taki pomysł, że już się nic nie da zrobić. Na tym polega samobójstwo, nie? Jak już ktoś nie znajduje żadnego wyjścia, żadnego sposobu na to, co ze sobą zrobić, no to nie pozostaje mu nic innego. To jest cel złego w naszym życiu. Jak mu się uda, to próbuje to zrobić oczywiście w trakcie życia. Jak mu się nie udaje, próbuje to zrobić byle do śmierci, nie? Bo potem to już wie, że nic nie może. Więc byłoby fajnie wcześniej wziąć go za pysk, założyć mu kaganiec i do jeziora. Chciałbym, żeby to nam tylko przyświecało, jako taki leitmotiv, nie? Jako pewnego rodzaju coś, do czego dążymy.